młodzi ludzie zaczynają. To się nazywa booktop. Na potęgę czytają, odkładają urządzenia i oni nagle odkrywają czytanie.
Nie warto.
Nie, że rodzice to
ale myśmy dużo zrobili, żeby zwyciężała cywilizacja obrazkowa.
Krótko obrazem, żadnych tekstów. Po co to czytanie?
I to jest ci historycy mają to wiedzieć. I oni swoje dzieciaki chronią.
Bardzo dziękuję pani.
Bardzo dziękuję. Ja pani przyjdzie moje tutaj.
Ja mam siadać. Nie ma jakiś.
Yes. Okay. Thank you. Baksai. Szanowni Państwo, czas przejść do kolejnej problematyki naszej strefy. Przygotowaliśmy część raportu SGH, która właśnie jest poświęcona rosnącym kosztom obsługi długu publicznego. Staraliśmy się zastanawiać nad wyzwaniami dla polityki fiskalnej w warunkach kryzysowych. To jest punkt wyjścia do naszej dyskusji, a więc ten nasz raport. Rosnące koszty obsługi długu publicznego, wyzwania dla polityki fiskalnej w warunkach kryzysowych, a więc nasza praca skupiała się przede wszystkim na wyzwaniach odnoszących się do polityki fiskalnej. Wybraliśmy kilka krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Te problemy wynikały z silnego wzrostu długu publicznego, kosztów jego obsługi w warunkach szoków wywołanych i pandemią, i wojną. Staraliśmy się analizować, jakie czynniki powodowały gwałtowny wzrost rentowności długu państwa, jak silna była reakcja deficytu i długu na szoki wywołane pandemią i wojną w Ukrainie. Stawialiśmy też pytania, czy rosnące koszty obsługi długu zagrażają stabilności finansów publicznych. Staraliśmy się wykazać zależności pomiędzy stopniem realizacji zasad Sound Economic Governance a kosztami obsługi długu państwa, czy przyjęte w tym zakresie zasady zachowują aktualność w okresach szoków. Badaniem objęliśmy kilka krajów tej części Europy, Polskę, Rumunię, Czechy, Grecję, Węgry i Słowację, ale myślę, że wyniki odnoszą się pośrednio również do wielu innych państw. Chciałbym zacząć właśnie od wyników badań. Porozmawiamy w tym zakresie, porozmawiamy o tym w gronie ekspertów. Bardzo serdecznie witamy naszego gościa z Węgier, pan Gergely Baksai, dyrektor wykonawczy do spraw analiz ekonomicznych i konkurencyjności. Magyar Nemeci Bank, dobrze? Okay, thank you. Pan profesor Artur Nowak-Farr kierował badaniem. Pracowaliśmy jeszcze z panem profesorem Michałem Bittnerem. Ja byłem trzecim członkiem zespołu. Profesor Katedra Integracji Prawa Europejskiego. Pan doktor Sławomir Dudek, z największą przyjemnością także witamy, zechciał wspomóc nas tutaj w dyskusji. Adiunkt Instytutu Rozwoju Gospodarczego, prezes Instytutu Finansów Publicznych. Mało kto chyba więcej zabiera głos, tak, w sprawach długu, finansów publicznych, także bardzo, bardzo cieszymy się. Ja nazywam się Jacek Sierak, kieruję Katedrą Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej. To może, ponieważ o raporcie, panie profesorze, to może rozpoczniemy od problematyki raportu, a później przejdziemy do tego, jak sytuacja wygląda w Węgrzech, troszkę w Polsce, a więc może zacznijmy od tego, że przez dekadę świat w zasadzie chyba mógł się bezkarnie zadłużać. Mieliśmy niskie koszty obsługi, dzisiaj to tak sobie mówimy, ojejku, przecież tak niedawno było. Różne kraje oczywiście prowadziły też różną politykę fiskalną.
Tak, dokładnie.
Chciałbym zapytać w świetle wyników naszego raportu o reperkusje dla systemu zarządzania gospodarczego. Mamy pół godzinki, a więc...
Dobrze. Zanim ja odpowiem na to pytanie, to palma pierwszeństwa co do tej trzeciej osoby, która prowadziła badania i stworzyła raport, to należy do mnie, bo pierwszy jest Michał Bittner, drugi to tu obecny pan profesor Jacek Sierak, a ja jestem trzeci. Więc to dla pewnego porządku, co nie oznacza, że nie przypadła właśnie mi przyjemność odniesienia się jakoś do tej kwestii. No z pewnością odpowiedź na pytanie, czy to stanowi jakiś czy żyjemy w stabilnym lub niestabilnym świecie w odniesieniu do również polityki fiskalnej, no to odpowiedź jest jak najbardziej tak, pozytywna. A dwa kryzysy w bliskim sąsiedztwie siebie musiały spowodować bardzo poważne skutki, wywołać bardzo poważne skutki w zakresie finansów publicznych, ale to, co jest ciekawe w naszym badaniu, drogi Jacku, to również jest to, że one się odbiły wcale nie tak samo na stanie finansów publicznych i na w ogóle poziomie zadłużenia, a szczególnie koszcie wartie tego zadłużania się. Co ciekawe, pierwszy z kryzysów, które wzięliśmy pod uwagę, czyli kryzys COVID-19, nie miał tak poważnych skutków w odniesieniu do finansów publicznych, w ogóle tego systemu finansów publicznych, jak miał ten drugi kryzys. My go nazywamy kryzysem związanym tam z wojną na Ukrainie, ale szczerze mówiąc, ja myślę, że właściwie mamy do czynienia z pewnym bardzo poważnym narastaniem długu, który jak narasta, 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 to w pewnym momencie przełamuje pewne bariery natury chyba psychologicznej, które powodują, że koszt jego obsługi, że zagrożenia, które stwarza ten wolumen długu publicznego dla systemu finansów publicznych jest po prostu bardzo duży. Ale
co, naiwnie przestajemy się go bać?
No nie wiem, czy się naiwnie przestajemy bać, bo politycy programowo się, ci, którzy mają w tym interes polityczny, no to się przestają bać, ale ja nie jestem pewien, czy oni przypadkiem nie udają. Albo są tak głęboko nieświadomi tej kwestii, że po prostu no, żyją sobie tak na zasadzie jakiegoś dyzia, który jakieś dyrdymały plecie. Ale już zupełnie na serio, ja myślę, że przecież rządzenie nie polega na tym, co ja myślę jako polityk, tylko również co podpowiadają mi moje grona eksperckie w tym zakresie, więc zawsze należy takiego polityka, który nam wmawia, załóżmy to, że no nie ma tutaj żadnego powodu do niepokoju, jednak oskarżać o to, że on robi tutaj po prostu jakąś iluzję, znając doskonale prawdę. Ja nie wiem, czy ja nie powinienem na tym poprzestać, ale ja tylko powiem to, że krótko mówiąc wniosek, jeden z takich bardzo poważnych wniosków jest taki, że tą cezurą, w której ryzyka bardzo poważnie narastały ze względu na koszt, ze względu na to, jakiego rodzaju obciążeniem ten koszt jest w odniesieniu załóżmy do takiej miary jak PKB, no jednak jest rok 2022, 2021, koniec 2021, nie natomiast czasy wcześniejsze, bo w czasach wcześniejszych wygląda na to, że jeszcze się rządy mogły bezkarnie zadłużać. Jeszcze dopowiem jedną rzecz, która nie wynika z naszych badań, ale dla niej pewną kanwą jest to, co odkrywa przed nami, że tak powiem, każda jedna kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Polsce, mianowicie, że no pewną jednak miarą tego zadłużenia jest również jego efektywność wykorzystania jego efektów, no bo zadłużamy się po coś. No to tutaj w Polsce jest parę znaków zapytania, łącznie z takim znakiem zapytania, że no pewne wydatki w ramach tych funduszy covidowych, i to mówię tak oględnie, pewne, tutaj pewnie nasz kolega znakomity Sławek Dudek podpowie nam więcej, no po prostu są, można je uznać za wydatki mało przemyślane.
Zwłaszcza w długim okresie chyba powiedzielibyśmy. Sławku, ja pewno tak, ale jesteśmy gospodarzami, więc jeśli można, to uszanujemy wizytę, obecność naszego gościa. Panie dyrektorze, sytuacja finansów publicznych na Węgrzech też nie jest łatwa. Wysoka inflacja, niska dynamika PKB, ta rentowność obligacji skarbowych. Czy można prosić o ocenę właśnie występujących sytuacji w pana kraju? Czy wynika ona ze swoistej kombinacji polityki fiskalnej oraz polityki monetarnej Banku Centralnego? Czyli najpierw taka diagnoza.
Thank you very much. First of all, thank you very much for the invitation. It is a pleasure and honor to be here. Before I would go into details, I would like to draw comparisons between the two crises, because it was a twin crisis, as you mentioned, as you started. And at the first crisis, the first fight against COVID and the pandemic, each government used the fiscal space, and they achieved some tangible achievements. Health expenditures helped to save lives. Support to families helped to save their living standard. Support to companies helped to maintain jobs. But in the second crisis against inflation, nobody won. And it shows the real price of inflation, because families lost through decreasing real wages, companies lost through decreasing demand, government is currently losing through slowdown of revenues, we can talk more about that, and of course through the increasing interest expenditures. So I think although the first crisis was maybe more shocking in terms that it attacked our lives and health, but the second one may have a longer shadow, a bad shadow for the whole decade. And in many terms, and one of the most important terms is indeed interest expenditure, which increased, for example, in Hungary, from 2.2% to close to 4%. So the annual government interest expenditure is close to 4% right now, which is quite high if you compare to the Maastricht criteria of 3% deficit. Consequently, the Hungarian budget has to run a primary surplus. Maybe those are the first thoughts, and we can go into details later.
Uh-huh. A na ile artykułowany... Może jak silnie artykułowane są te zagrożenia wynikające z obecnej sytuacji dla przyszłości? Myślę o polityce fiskalnej, myślę o wzrastającym zadłużeniu. To czy nie mamy do czynienia ze zjawiskiem kulki śnieżnej?
Government debt to GDP decreased in the last decade from 80 to 65%. That it increased during the pandemic again to 80%, which is maybe the highest in peer countries in Central and Eastern Europe, although in Western Europe there are some more indebted countries. But currently, government debt in Hungary is on a quite firm decreasing path. But at the same time, the deficit target is much more difficult to achieve. I saw with some envy the Polish economic situation in the last couple of years, because government deficit in Poland, if I'm right, was much lower than in Hungary, between 3 and 4% maybe, while in Hungary we run a deficit of 6 and 7%. And this year the deficit target is a little bit below 4%, but it is very difficult to achieve, not only because of increasing interest expenditure, but also because of decreasing VAT revenues. Actually, VAT revenues, in spite of the high inflation, increased only by 2% in the first half of the year. Because although inflation is high, but at the same time, retail trade decreased by 10%, which led to a stagnation of government revenues.
Okay, thank you. Dziękuję bardzo. Panie doktorze, Sławku drogi, koszty polskiego długu rosną bardzo szybko, ale gdybyśmy tak spojrzeli na oficjalne, które zresztą prezentujesz często, tę relację długu do PKB, no to jesteśmy gdzieś tak w środeczku, może nawet troszkę lepiej. Natomiast mamy bardzo dużą różnicę między długiem liczonym metodą polską a unijną. Coraz więcej polskiego zadłużenia jest wypychane poza budżet. Pytanie o skutki zadłużenia pozabudżetowego. Może od tego zacznijmy.
Znaczy to po pierwsze powiem, że w tej chwili co piąta złotówka zadłużenia to jest zadłużenie w funduszach wydatkujących poza kontrolą parlamentu i poza tą krajową definicją. Całe szczęście, że musimy raportować do Unii Europejskiej, bo wtedy byśmy być może nie wiedzieli, może wiedzieli, tak trudno mi to przewidzieć. Czy jesteśmy tutaj ewenementem, w żadnym kraju nie ma dwóch definicji długu, z tego co się orientuję, pewnie tutaj pan dyrektor też to potwierdzi. To pierwsza sprawa, czyli te fundusze wydatkują poza kontrolą parlamentu, ale wracając do tematu głównego panelu, czyli koszty obsługi długu, no bo musimy obsługiwać i ten dług w budżecie, który jest finansowany emisją obligacji skarbowych, jak i również emisją obligacji emitowanych przez te jednostki, fundusze pozabudżetowe. Właśnie ja uważam również, że to jest nawet, to nie są fundusze budżetowe, to są quasi fundusze budżetowe, bo w wielu krajach istnieją fundusze budżetowe, w Polsce na przykład Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Nikt nie neguje istnienia Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca codziennie, co miesiąc miliony emerytur i rent społeczeństwu, i to jest normalne rozwiązanie. Te fundusze zostały utworzone przy Banku gospodarstwa krajowego w PFR-ze są zupełnie nie podlegają ustawie o finansach publicznych, ale problemem właśnie jest to, że one emitują własne obligacje. To jest też ewenement, nie ma takich funduszy. Było porównanie do niemieckich funduszy, bo jest fundusz zbrojeniowy w Niemczech i taki fundusz stabilizacji gospodarki, który istnieje od lat, ale to te fundusze po pierwsze są dołączone do ustawy budżetowej i się finansują obligacjami, bundami, tam nie ma żadnych dodatkowych kosztów. I właśnie to zadłużenie nas, oprócz tego, że budżet jest nieprzejrzysty, że nie mamy nad tym kontroli, że jest pokusa marnotrawstwa, że jest to, co tutaj mówił profesor Artur Farr, bo może przytoczę, że w ramach walki z COVID takie projekty były realizowane z drogiego kredytu, z drogich obligacji. Wsparcie hodowli Loch, Regionalne Centrum Patriotyzmu imienia Marii Lecha Kaczyńskich, zautomatyzowane toalety publiczne, lodowisko, park dinozaura, boisko, lodowisko, skatepark, budowa alei pieszo i tutaj mogę wymieniać. No, drogi dług na cele kompletnie niezwiązane z walką z pandemią i powiem, o ile on jest drogi. No, te obligacje były droższe o 40 do 70 punktów bazowych. To jest dużo za to ryzyko, bo trzeba było zapłacić za ryzyko, większe ryzyko, bo Bank Gospodarstwa, mimo że Skarb Państwa jest właścicielem, były tam gwarancje rządowe, no jakby to wyliczyć dla całego portfela, bo ten portfel zadłużenia w tych funduszach wydatkujących poza kontrolą parlamentu, na koniec ubiegłego roku to było ponad 300 miliardów złotych, mimo że COVID-u nie ma, rząd planuje zwiększyć to do 465, ale ten portfel, zresztą prezentowała to Najwyższa Izba Kontroli, zresztą ja byłem ekspertem Najwyższej Izby Kontroli i tutaj te nasze obliczenia się zgadzają i ten łączny koszt to jest 12 miliardów złotych. Całego portfela w horyzoncie tam do 2040 roku rocznie to jest od 1 do 2 do 3 miliardów w zależności jak się rozkładają te obligacje. Nie, to uważam, że to jest wręcz marnotrawstwo publicznych pieniędzy. W 2022, kiedy pewnie na Węgrzech też była ta sytuacja rentowności w październiku, październik, listopad poszybowały do dużych poziomów, w Polsce to było 9%, na Węgrzech pewnie to było wyżej. Na rachunku budżetowym mieliśmy nadmiar gotówki, chyba ponad 100 miliardów złotych. Nie mieliśmy problemów ze sprzedażą obligacji skarbowych, a nadal były emitowane obligacje BGK bardzo drogie. Znaczy moim zdaniem to jest kompletne marnotrawstwo, I rzeczywiście te odsetki będziemy płacić dłużej. Najgorsze jeszcze jest to w polskim zadłużeniu i spłacie zadłużenia, że my się dużo pożyczyliśmy w tym okresie tych niskich stóp procentowych i będziemy teraz rolować ten dług, a mamy dosyć krótką zapadalność. W Unii to jest 8,5 lat, u nas jest 4,5.
Tak, niebezpieczeństwo, że będzie coraz droższe. Jeszcze tak sobie myślę o tych budowanych obiektach, że później ktoś się będzie musiał utrzymać.
Mamy jeszcze wieżę widokową w ramach walki z COVID, to też mi przyszło do głowy.
Czas nieubłaganie ucieka. Panie profesorze, to może zaczniemy znowu drugą turę. Gdy przystępowaliśmy do naszych badań, naszych analiz, zastanawialiśmy się, na ile może różnić się sytuacja tych naszych badanych miast. A więc podsumowując może wyniki badań tak bardzo króciutko, bo rzeczywiście czasu nie mam dużo, symetria i asymetria w procesie wzrostu kosztów obsługi zadłużeń.
Istnieje zjawisko asymetrii w tym zakresie. Ona się bierze między innymi z zastanego wolumenu długu publicznego w odniesieniu do Węgier, co już zostało jakoś tam zawite przez naszego znakomitego gościa, no to tutaj przyrosty długu całkowite są najdroższe. To znaczy przyrost o jeden punkt bazowy kosztuje Węgry według naszych badań około 0,18% PKB. W odniesieniu do Czech, Rumunii, Polski ten koszt wynosi pomiędzy 0,11 a 0,12%. Dla Słowacji to jest 0,15%. No to jest jeden z tych obszarów, ile to pokazuje, ile to kosztuje. Oczywiście to sugeruje pewien obraz taki dynamiczny, dlatego że my możemy się w związku z tym spodziewać, że jeżeli ten wolumen długu będzie narastał, to przecież nie będzie narastał w taki sposób, że każdy jeden przyrost o jeden punkt bazowy będzie dawał tego rodzaju wyniki, tylko to jest nasze badanie wsteczne. na przyszłość należy się spodziewać akurat zjawiska, które zbliży nas do Węgier, czyli im więcej będziemy mieć zakumulowanego długu publicznego, tym to po prostu będzie droższe. A jeżeli chodzi o koszt odniesiony do PKB, to jest też niezmiernie istotna miara, bo ona nie jest miarą taką niebezwzględną, tylko taką w naszym przekonaniu najwłaściwszą, jaką tylko można sobie tutaj wymyśleć. Więc krótko mówiąc, reasumując, nie ma tutaj asymetrii, nigdy nie było i nie stwierdzamy tutaj jakiejś szczególnej asymetrii w ogóle w odniesieniu do jakiegokolwiek zachowania w tym zakresie, chociaż oczywiście powiedziałbym, że to, co nas najbardziej interesuje, tylko, czyli gdzie się mieści Polska, to ku naszemu pewnemu zaskoczeniu jest tak, że ona się mieści po środku tej całej asymetrii. Czyli my nie odczuwamy dotychczas, ale nie jest powiedziane, że inaczej nie będzie w przyszłości, ale nie odczuwamy jakichś nadmiernych kosztów w tym zakresie albo jakichś nadmiernie niskich kosztów, tylko jesteśmy zawsze pomiędzy. Co ciekawsze, ja też jeszcze dodam, bo przecież mam tutaj dobrego recenzenta tego, co ja mówię w postaci Jacka, że jak odniesiemy to do Grecji, to dopiero wtedy widać te różnice i to mocne, dlatego że w odniesieniu do Greków to zachowanie w ogóle kosztu długu greckiego jest niezmiernie niestabilne i oni wszystkie zmiany odczuwają generalnie po prostu mocniej. W odniesieniu do tej miary, którą tutaj Państwu przedstawiłem, czyli tego 0,11% jako tego przyrostu kosztu i w odniesieniu do Węgier 0,18, to ta miara, ta sama, wynosi 0,45 dla Grecji.
Dziękuję, panie profesorze. Nie śmiałbym recenzować, z największą przyjemnością uwagą słucham. Cały czas się uczę. Panie dyrektorze, i z naszych badań, z pana pierwszej wypowiedzi wynikało, że sytuacja Węgier jest rzeczywiście trudna, nawet trudniejsza niż mamy my ją w Polsce. Jak wygląda długookresowy pomysł na uzdrowienie sytuacji na Węgrzech? U nas w Polsce wczoraj była znaczna obniżka też stóp procentowych. Może też trochę o roli banku centralnego?
Thank you. I agree with everything what professor said. In Hungary, first we had to fight against inflation, curb the inflation, and that may promote growth in the future, and it will increase revenues as well. I would like to add just one case study about the servicing cost of debt, because contrary what many may believe, that a hike and increase in central bank interest rate won't increase the debt servicing cost. What is increasing debt servicing cost? That is inflation outlook, long-term inflation outlook, if it increases. And what happened last year in Hungary, in October, the central bank had to increase the effective base rate from 13 to 18%. It was a painful step, but it was necessary to maintain the stability of short-term financial markets. But at the same day, the long-term government bonds interest rate decreased by 30 basis points because the investors said that the central bank is committed to financial stability and low inflation, so price stability. So actually it decreased the servicing cost of debt.
Pięknie dziękuję. Ten czas nieubłaganie ucieka, więc przejdę już do następnego naszego dyskutanta. Wspomnieliśmy o tej zamianie, wymianie długu tańszego, zaciągniętego w bardziej sprzyjających warunkach na droższy, który trzeba zaciągnąć w trudniejszej sytuacji i trzeba pewno będzie dalej zaciągać, a więc aż kusi zapytać o długookresowe skutki zadłużenia, kosztów jego obsługi. Gdy ja, może jest jednak i lokalny poziom, bo ja kocham te samorządy, jak ja się zadłużałem w samorządach, to zawsze tak sobie myślałem, po pierwsze, na jaki cel, i tak, żeby to doprowadziło w przyszłości do wzrostu mojego budżetu, a drugie, żebym, broń Boże, nie utracił płynności finansowej, bo przecież za to będą musieli płacić nasi mieszkańcy, jeżeli przejdziemy do skali kraju. I może także krótki komentarz do tego, co stało się wczoraj ze stopami.
Po pierwsze, jest tak, że my w tej chwili średnie oprocentowanie długu w Polsce to jest pewnie około 3%, no bo mamy dług po nowych rentownościach 6-7 i też długu dużo pożyczanego po 1,5, po 1, ale my w tej chwili zamieniamy ten tanio pożyczony na 0,5, na 1,5 w okresie tych bardzo niskich stóp procentowych na długo procentowany 6%. To oznacza sześciokrotnie wymieniamy dług na sześciokrotnie wyższe odsetki. Ale ten proces odbywa się stopniowo. I nawet jak teraz stopy procentowe spadną, ale to też tak jak pan dyrektor powiedział, nie ma gwarancji o rentowności, bo idzie o inflację, a o nie same stopy. I tu się zgadzam. Właśnie u nas tej wrażliwości o inflację nie ma, ale te echo wysokich stóp procentowych pozostanie w Polsce, uważam, na 5-7 lat. Będzie to napięcie, o ile te rentowności spadną. Dodam jeszcze jedną rzecz, że w prognozie Komisji Europejskiej, bo wszyscy, jakby był ten świat niskich stóp procentowych, to wszyscy dyskutowali o tak zwanym R minus G, czyli stopa procentowa minus wzrost. Ta relacja była bardzo korzystna dla długu i wszyscy mówili, zadłużamy się. Prognoza Komisji Europejskiej, chodzi o R minus G dla Polski, ale w takim długim horyzoncie do 30 roku, efekt kuli śnieżnej, bo to się nazywa snowball efekt w takim raporcie Komisji Europejskiej i Polska tam dochodzi do prawie do dodatnich. My gdzieś pod koniec dekady, jeżeli się nic nie zmieni strukturalnie, to będziemy możemy mieć pozytywny efekt kuli śnieżnej, a co do stóp procentowych, to właśnie to nie chodzi o samą obniżkę stóp procentowych, tylko o gwarancję, że inflacja szybko spadnie. W Polsce, mimo tej dużej obniżki stóp procentowych, rynki nie uwierzyły. Polskie rentowności nie spadły wczoraj. Osłabił się kurs o 2%. To jest, można powiedzieć, zapaść walutowa. Rentowności, tak jak teraz się przyglądałem, to lekko drgnęły nawet w górę. Nie drastycznie, ale lekko. Czyli nie ma tutaj efektu, może być przeciwstawny. Jak rynki sobie uświadomią, że ta decyzja jednak przedwczesna może oznaczać wyższą inflację w długim okresie, to my możemy mieć odwrotną sytuację do tego, co na Węgrzech. Możemy mieć wzrost rentowności albo utrzymanie bardzo wysokich rentowności. Niestety bank centralny w Polsce przedwcześnie skapitulował. Mimo tego, że dalej mamy dużą niepewność w gospodarce, dużo zagrożeń, skapitulował z walką o inflację i wcale rząd na tym nie skorzystać, może nie skorzystać.
Bardzo dziękuję. Czas niestety dobiegł końca. Zaszczytem było dla mnie poprowadzić tę rozmowę z panami. Była bardzo, bardzo interesująca. Bardzo dziękuję, że państwo chcieliście nas posłuchać. Gdy byłyby dodatkowe pytania, to myślę, że będziemy jeszcze chwilkę dostępni na zewnątrz i możemy sobie troszkę jeszcze dłużej na temat problemów długu porozmawiać. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi był pan dyrektor Gerklej Bakszaj, pan profesor Artur Nowak-Kwar i pan doktor Sławomir Dudek. Bardzo dziękuję.